Campus. Campus.
Razem z nami jest doktor habilitowana Joanna Kowalska, dyrektor technologii w Explorna Therapeutics, spółce spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, która jakiś czas temu została wyróżniona w konkursie Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego właśnie. Jest to spółka, która jest związana bezpośrednio z samym uniwersytetem, która zajmuje się, co ważne, innowacjami w kierunku mRNA, stosowanych między innymi, jeżeli ktoś pamięta jeszcze czasy koronawirusa, w szczepionkach. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zarysowałem już trochę ogólny temat, którym się zajmiemy przynajmniej w pierwszej części rozmowy, tej bardziej związanej z badaniami, z nauką, bo tak, szczepionki to jest jeden ze sposobów na wykorzystanie mRNA, ale na początek chciałbym, żebyśmy powiedzieli może dwa słowa właśnie o tym, czym samo mRNA jest.
mRNA to jest przede wszystkim naturalna cząsteczka. Każdy z nas ma w sobie miliony cząsteczek mRNA. W każdej naszej komórce jest ich wiele. Cząsteczka mRNA, można powiedzieć, że w największym uproszczeniu jest to przepis na konkretne białko, którego nasz organizm, nasze komórki potrzebują. I cząsteczki mRNA są nieustannie syntezowane w naszych komórkach, a następnie ulegają degradacji, a w międzyczasie na ich matrycy powstają białka. Możemy ten naturalny proces wykorzystać do zastosowań terapeutycznych. Jak to wygląda? Musimy syntezować w laboratorium cząsteczkę mRNA kodującą białko, którego w jakiś sposób nam brakuje lub które ma wywołać jakiś konkretny efekt biologiczny. Następnie to mRNA wprowadzamy do pacjenta i tam ono jest włączane w ten naturalny obieg procesów, czyli cząsteczki mRNA ulegają translacji, czyli powstaje z nich białko, a następnie ulegają degradacji, czyli znikają. I do czego możemy to wykorzystać? Możemy w takim mRNA zakodować białko wirusa i wtedy rzeczywiście w odpowiednio dostarczając to mRNA możemy zaktywować układ odpornościowy, aby zwalczał jakąkolwiek komórkę, która takie samo białko posiada, czyli na przykład komórki zainfekowane wirusem lub same cząsteczki wirusa. Natomiast co można zrobić jeszcze? Można spróbować oprócz szczepionek przeciwwirusowych tworzyć tak zwane szczepionki przeciwnowotworowe. To nie są szczepionki w takim sensie, w jakim my rozumiemy zazwyczaj, czyli to nie są szczepionki zapobiegawcze. To są szczepionki dlatego, że również aktywują układ odpornościowy. Natomiast w tym zastosowaniu chodzi o to, żeby układ odpornościowy zaktywować tak, aby zwalczał komórki nowotworowe. Ponieważ komórki nowotworowe różnią się trochę składem białek od komórek zdrowych i jesteśmy w stanie, wykorzystując ten fakt, zaprojektować cząsteczki mRNA kodujące te białka, które są charakterystyczne dla nowotworu. I wtedy jest szansa na terapię przeciwnowotworową. Ale mRNA to nie tylko szczepionki. Możemy też dostarczać białek, których z jakiegoś powodu nam brakuje. Kiedy nam brakuje jakichś białek? Na przykład, kiedy chorujemy na chorobę genetyczną, chorobę metaboliczną, nie posiadamy jakiegoś enzymu lub jakiegoś innego ważnego białka budulcowego i powoduje to różne schorzenia. Takich chorób jest wiele, każda jest trochę inna i praktycznie każdą tą chorobę można przynajmniej teoretycznie próbować leczyć za pomocą terapii mRNA. Jest wiele trudności, żeby to zrealizować w praktyce. One polegają przede wszystkim na tym, jak to mRNA dostarczyć tam, gdzie ono ma działać i jak zapewnić, żeby tego białka, którego nam brakuje, powstawała wystarczająco duża ilość, żeby rzeczywiście naprawić funkcjonowanie organizmu.
Tak jak mówiłem, pierwsze wykorzystanie mRNA, z jakim ja się spotkałem i myślę, że większość naszych słuchaczy mogła się spotkać albo zauważyć w ogóle, to był okres pandemii COVID-19, kiedy właśnie chociażby w szczepionkach wykorzystano tą technologię. Czy to wszystko wskazuje na to, że jest to technologia dość młoda jeszcze? Kiedy badania nad nią, nad jej wykorzystaniem się rozpoczęły ogólnie, albo przynajmniej na Uniwersytecie Warszawskim właśnie?
Jest ona młoda w takim rozumieniu badań naukowych, ponieważ pierwszy eksperyment, o którym mi wiadomo, który został wykonany na żywym organizmie, to był eksperyment na myszach, to odbył się na początku lat 90. Jest praca z roku 1990, w której właśnie po wstrzyknięciu myszy mRNA kodujące odpowiednie białko, tak zwaną lucyferazę z białka świetlika, zaobserwowano świecenie w tkankach tej myszy. No i to świadczyło o tym, że to mRNA nie tylko się dostało do komórek myszy, ale również powstało z niego białko i to białko miało prawidłową funkcję. To był pierwszy eksperyment, który pokazał, że w ogóle dostarczenie białka zakodowanego w mRNA jest możliwe. Natomiast od takiego pierwszego eksperymentu do rzeczywistych zastosowań jest jeszcze bardzo daleka droga i wiele lat badań za tym stoi. że szczepionki covidowe tak szybko zostały opracowane, ponieważ no, na początku zawsze to było takie szokujące dla opinii publicznej, jak to możliwe, że tak szybko taka nowa technologia niezwalidowana weszła na rynek i tak dalej. Ale prawda jest taka, że badania nad tą technologią no, trwały już od niemalże 30 lat i wiele innych szczepionek było w badaniach klinicznych, tylko po prostu nie było takich nakładów finansowych, nie było takiej potrzeby, żeby tak szybko i tak sprawnie te badania przeprowadzić, ponieważ no, badania zostały przeprowadzone na ogromną skalę, co wymagało ogromnej inwestycji, no ale to zostało zrobione dlatego, że po prostu musieliśmy to zrobić. Czy my jako...
Ludzkość.
Ludzkość, tak.
Sama spółka Explorer powstała jeszcze przed pandemią. Czy w takim razie w związku z tym, że no, o wykorzystaniu mRNA zrobiło się trochę głośniej przez pandemię, zauważyliście też wzrost zainteresowania waszym polem badań?
Tak, zdecydowanie. Ja oprócz tego, że jestem zaangażowana w Explorer, jestem również pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i mam też swoją grupę badawczą, więc zarówno na polu badawczym, na uniwersytecie, jak i na polu biznesowym, tak to nazwijmy, zauważyliśmy, że no jest ogromny wzrost zainteresowania technologią mRNA i z jednej strony jest to super, bo nagle zaczęliśmy się zajmować czymś, co się stało modne i można powiedzieć, no zajmowaliśmy się tym, zanim to się stało modne, ale druga rzecz jest taka, że no nagle też stało się to pole niezwykle konkurencyjne, bo gracze, których stać na więcej, którzy mogą więcej, mogą zrobić to samo, co my szybciej, nagle interesują się tym polem i można powiedzieć, że z takiej, nasza dziedzina, z takiej bardzo niszowej dziedziny, w której no, mogliśmy sobie działać swoim tempem i jakby nie przejmować się za bardzo tym, że prześcignie nas jakaś amerykańska firma, która robi to samo, tylko 10 razy szybciej. No teraz niestety to już jest realne, że taka konkurencja istnieje i nie tylko są to firmy amerykańskie, są firmy chińskie i dużo też grup badawczych na świecie, które nie interesowały się mRNA, nagle zaczyna prowadzić badania w dziedzinie mRNA, więc jest to konkurencja. Oczywiście konkurencja jest taki oddech konkurencji na plecach jest zawsze dobry, no ale no, trzeba czasami też ponosić duży wysiłek, żeby tej konkurencji dotrzymać kroku. Szczególnie jeśli ona jest lepiej finansowana i z większym doświadczeniem.
Mówiliśmy najpierw ogólnie o mRNA, o wykorzystaniu, o tym, jak pojawiło się trochę później niż w badaniach w opinii publicznej. Natomiast chciałem teraz zapytać, skoro mówiliśmy o tym, że po pandemii, po tym jak no właśnie ludzie dowiedzieli się o tym, że można wykorzystać mRNA do różnych celów biomedycznych, tak to ujmę, to pojawiła się też konkurencja. Co w takim razie na tym już konkurencyjnym rynku może zaoferować Explorna? Jakie są te rozwiązania, nad którymi pracujecie?
Naszą specjalnością są chemiczne modyfikacje mRNA. To jest czym zajmujemy się w grupie badawczej od bardzo dawna. Staramy się poszukiwać chemicznych modyfikacji mRNA, a w szczególności jego fragmentu, znajdującego się na jednym z końców, tak zwanego kapu lub czapeczki, które mogłyby ulepszać właściwości takiego mRNA. Na przykład powodować, że z danej ilości mRNA powstanie więcej białka lub że to mRNA będzie bardziej trwałe w komórkach, będzie dłużej trwało i dłużej to białko będzie dzięki temu powstawało, co też dla niektórych terapii jest szczególnie korzystne, czy mogłoby być szczególnie korzystne. I kilka lat temu udało nam się opracować taki wynalazek na Uniwersytecie Warszawskim. Ten wynalazek został opatentowany. To jest właśnie taka chemiczna modyfikacja czapeczki. A Explorna wykupiła licencję do tego wynalazku i stara się go rozwijać dalej, komercjalizować, jak również na jego bazie opracowywać własne terapie na bazie mRNA. To robimy w Explorna. No i to, że mamy dostęp do takich unikalnych modyfikacji czapeczki, które poprawiają właściwości mRNA, no to jest coś, co nas wyróżnia. Jesteśmy jednym z niewielu zespołów na świecie, który takie rzeczy potrafi robić.
Swoją rolę przy mRNA i Explornie rozpoczęłaś od no, tej części ściśle naukowej. A teraz też w związku z tym, że jest to spółka, działacie też no, nie tylko na uniwersytecie, ale też z różnymi zewnętrznymi inwestorami i innymi firmami, to jednak jest to już działalność naukowo-biznesowa. Jak wyglądało przygotowanie do takiego przejścia? Bo jednak te światy nie są do końca pokrewne.
Trudno mówić tu o jakimś przygotowaniu. Zawsze nam się wydawało, że chcemy swoje wynalazki czynić użytecznymi i wydawało nam się, że nasz pierwszy wynalazek został skomercjalizowany w ten sposób, że licencja do niego została sprzedana w firmie BioNTech i on jakby żyje własnym życiem, na co my nie mamy wpływu, możemy tylko trzymać kciuki, żeby się udało. To też była analog czapeczki, tylko troszkę inaczej zmodyfikowany. Natomiast nasz kolejny wynalazek, no wydawało nam się, że on jest na tyle ważny, że chcielibyśmy spróbować sami swoich sił w jego komercjalizacji. Stąd narodził się pomysł założenia spółki spin-off. Trochę to trwało, zanim w ogóle ją założyliśmy, a potem w ogóle uczyliśmy się, jak to funkcjonuje. I to był taki proces, można powiedzieć, metodą prób i błędów bardziej niż jakiegoś świadomego przyswajania wiedzy. Cóż mogę na ten temat powiedzieć? Myślę, że tak mówiąc trochę pół żartem, pół serio, gdybym wiedziała, ile to będzie wymagało energii, pracy i czasami też stresu przy sporze, to bym tego drugi raz nie zrobiła. Ale nie chcę Państwa zniechęcać do zakładania spółek spin-off, wręcz przeciwnie. Po prostu to, co bardziej chcę powiedzieć, to nie da się przewidzieć, co się wydarzy. No i trochę trzeba się rzucić na głęboką wodę, jeśli chce się przejść z tego świata naukowego, czy połączyć pracę w świecie naukowym ze światem biznesowym. To, co było najtrudniejsze na początku, to było znalezienie inwestora. I naprawdę długo to trwało, zanim nam się udało tego inwestora znaleźć. Ale na szczęście Michał Sołowow zdecydował się zainwestować w naszą spółkę, dał nam szansę. No i spółka już funkcjonuje od kilku lat właśnie dzięki tej inwestycji. Staramy się doprowadzić do komercjalizacji naszych analogów kapu i jednocześnie rozwijamy własne terapie. Mamy już swoje pomysły terapeutyczne, które już w naszych eksperymentach działają, ale niestety nie mogę o tym powiedzieć więcej, bo jeszcze na razie jest to tajemnica.
A jeżeli chodzi właśnie o to szukanie inwestorów, no i szukanie funduszy po prostu na prowadzenie działalności, chciałem zapytać, jak to wygląda? Czy to inwestorzy sami się zgłaszają, czy to raczej trzeba chodzić po inwestorach i przedstawiać, taki mamy plan, taki mamy projekt, trochę jak w różnego rodzaju telewizyjnych show, ale no właśnie, na początku no raczej nie ma sposobu, żeby ktoś przyszedł do nas sam, tak? Więc trzeba wyjść z inicjatywą.
Na początku nie. Myślę, że jak się ma już może pierwszą, drugą, trzecią firmę, która odniosła sukces i zakłada się kolejną, to wtedy może inwestorzy sami przychodzą. Natomiast przy pierwszej firmie zdecydowanie tutaj trzeba być aktywnym i pozyskiwanie inwestora nie jest naprawdę łatwe, bo sam dobry pomysł nie wystarczy. Większość inwestorów, kiedy widzi no taki zespół złożony z samych naukowców, myśli sobie, no oni sobie może mają świetny pomysł, ale jak oni sobie poradzą w tym biznesie? Nasz inwestor po prostu dał nam też wsparcie od strony biznesowej i no my nie zajmujemy się takimi sprawami jak na przykład nadzór nad finansami czy taką polityką administracyjną. Tutaj bardziej właśnie inwestor nas wspiera i dzięki temu możemy my skupić się na tych sprawach naukowych, co jest bardzo ważne.
Chociaż jak wcześniej wspominałaś o wcześniejszych projektach, to tam było, doszło do sytuacji, gdzie jakby wynalazek został sprzedany i poszedł dalej właśnie swoim życiem. Tutaj no, współpraca z inwestorem polega trochę, że jednak dalej macie kontrolę nad tym, co robicie. Tak bym to rozróżnił.
Tak, dokładnie. Mamy kontrolę. My decydujemy, co robimy, natomiast no, nie musimy sami się zajmować na przykład księgowością, na czym ja się kompletnie nie znam i myślę, że nie byłabym w stanie jeszcze tego się nauczyć i tak dalej. Więc jakby jest bardzo dużo, no, jest bardzo dużo takiej pracy administracyjnej, organizacyjnej, też przy aplikowaniu o fundusze jakieś, również grantowe. No to jest taka praca, którą ktoś musi wykonywać, ale no ja nie umiałabym sama jej wykonać po prostu, mówiąc wprost. No i tutaj zawsze jest potrzebny ktoś w spółce, kto właśnie ma jednak to doświadczenie biznesowe i wie, jak się takimi rzeczami zarządza, jak się taką firmę prowadzi.
I już na sam koniec zapytam tak trochę motywacyjnie, chociaż nie lubię zadawać takich pytań. Gdybyś spotkała kogoś, kto planuje też tą swoją działalność naukową rozszerzyć w dowolnej dziedzinie też właśnie o tą część biznesową, żeby tą naukę jednak skomercjalizować, bo też trochę o to chodzi, to jaką byś miała radę dla takiej osoby?
Myślę, że są pewne mity, które może spróbowałabym obalić tak krótko. Są na przykład mity, że publikowanie i patentowanie nie idzie w parze. Nie jest to prawda. Można coś opatentować, zgłosić do patentowania i zanim w ogóle patent zostanie przyznany, bo to czasem trwa kilka lat, tuż po złożeniu zgłoszenia patentowego można wysłać te same wyniki do publikacji. To nie stoi w ogóle w żadnej sprzeczności. Dobre publikowanie wyników badań wcale nie przeszkadza w ich komercjalizacji, a wręcz przeciwnie, pomaga. Opublikowanie wyników badań w dobrej publikacji naukowej, w dobrej mam na myśli takim czasopiśmie, które ma prestiż, wiadomo, że ma restrykcyjny proces recenzji, to jest niejako taka walidacja tego, że te wyniki to nie są jakieś przypadkowe dane, które może są prawdziwe, a może nie, tylko ktoś już je zweryfikował i dla takich świadomych inwestorów, którzy jakby rzeczywiście chcą inwestować w przełomowe, innowacyjne wyniki badań, to jest najlepszy dowód, że ten naukowiec jest wiarygodny. Więc nie bać się publikowania i jakby nie stoi w sprzeczności bycie dobrym naukowcem i próbowanie komercjalizowania swoich wyników. To nie jest tak, że albo się jest dobrym naukowcem, albo się jest naukowcem komercjalizującym. Tak? Z takiej osobistej perspektywy mogę natomiast powiedzieć, że założenie firmy, mimo że kosztowało, no, tak jak już powiedziałam, ogromną ilość wysiłku na różny sposób rozumianego, to patrząc na to z perspektywy tych kilku lat, naprawdę dzięki temu, że mamy firmę, nasze badania naukowe prowadzone na uniwersytecie stały się również lepsze. Dlatego, że popatrzenie na to z drugiej strony, tak jakby od strony tego biznesu, od strony komercjalizacji, pokazuje, że naukowcy czasem myślą, że coś jest ważne, a tak naprawdę dla celów komercjalizacji ważne są zupełnie inne cechy, zupełnie inne parametry. I tutaj naprawdę bardzo dużo się nauczyliśmy, jak również to, że firma się rozwija, umożliwiło nam też nowe kierunki badań, nowe techniki badawcze, których na uniwersytecie nigdy byśmy nie byli w stanie zaimplementować. Więc naprawdę nas to rozwinęło. Natomiast no, wysiłek, który trzeba ponieść, żeby do tego momentu dojść, jest naprawdę duży. I ja nie będę nikogo oszukiwać, że to jest takie łatwe, żeby założyć swoją firmę i żeby ona działała. Są momenty, kiedy człowiek jest w euforii, się ze wszystkiego cieszy, a są momenty takie, kiedy chce się po prostu czasami wyjechać w Bieszczady.
Tak, to się zdarza, no, nie tylko w nauce, nie tylko w biznesie, w połączeniu nauki i biznesu też, ale myślę, że dobrze to wszystko podsumujemy, jeżeli no, jeszcze raz potwierdzimy, że jak najbardziej nauka i biznes, przedsiębiorczość mogą iść w parze i powinny też iść w parze, bo no, nauka wymaga pieniędzy, a też może sama na siebie poniekąd zarabiać, tak jak pokazuje przykład Explorna, która działa na Uniwersytecie Warszawskim. Razem z nami była dyrektor technologii w tej spółce, doktor habilitowana Joanna Kowalska. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W trakcie rozmowy wspominałem o konkursie Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego, a to dlatego, że kolejna edycja tego konkursu już niedługo. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 kwietnia. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Regulamin, formularz zgłoszeniowy i kategorie konkursowe są dostępne na stronie przedsiębiorcaroku.uw.edu.pl.
Campus.